Dobry wieczór, witam serdecznie, to jest kanał Do Rzeczy, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i rzadko tak naprawdę robimy tak zwanego live'a, czyli na żywo nadajemy na tym kanale, dlatego że jakoś widzowie nie przyjęło się, że tak powiem, ale dzisiaj troszeczkę zobaczymy, jaki będzie kolejny trend. Bardzo dziękuję Wam za to, że jest Was tak dużo, że wciąż subskrybujecie. Zachęcam do tego bardzo gorąco, byście subskrybowali kanał Do Rzeczy, lajkowali, udostępniali i po prostu podawali dalej, komentowali to, co tutaj prezentujemy, co Wam przedstawiamy, a są to rozmowy najczęściej na tematy polityczne i dzisiaj nie będzie inaczej. Dzisiaj porozmawiamy sobie, to kto tak naprawdę popsuł relacje między Polską a Węgrami. W końcu ci, którzy tak nas wspierali, jeśli chodzi o osobę samego Viktora Orbana, ale również w ogóle dwa narody żyją ze sobą, przynajmniej w moim mniemaniu, w bardzo dobrej komitywie. Jednak to ostatnio się zmieniło. Zmieniło się, czy też zaczęło się, moim zdaniem, za czasów rządów pana Mateusza Morawieckiego. A teraz te ostatnie kilka dni, no to już jest prawdziwy kryzys. Czy można mówić o wojnie dyplomatycznej? Nie sądzę, ale jest gdzieś blisko. Moim gościem jest profesor Adam Wielomski, politolog. Dobry wieczór, panie profesorze. Witamy na kanale Do Rzeczy.
Dzień dobry, witam Państwa również serdecznie. Ja również prowadzącemu dziękuję za głębokie zaufanie, skoro puszcza mnie na live, co oznacza, że ma zaufanie, że nie trzeba będzie potem naszej rozmowy ciąć i obcinać z jakichś fragmentów zbyt kontrowersyjnych. Postaram się nie zawieść.
Prowadzący lubi być kontrowersyjny, ale nie na siłę, tylko w swoich dosyć daleko idących dywagacjach, a znając doświadczenia pana profesora, one są również może nie kontrowersyjne, ale bardzo ciekawe i myślę, że tworzą nowe wątki do dyskusji. Dla tych, którzy mają utarty schemat myślenia na temat stosunków międzynarodowych, no, są w stanie zwyczajnie wepchnąć taką osobę na wyższe horyzonty, za co dziękuję, że pan przyjął zaproszenie. No i zacznijmy od tego, panie profesorze, kto tak naprawdę jest winny tego, że przez ostatnie właśnie ile, 2-3 lata stosunki między Warszawą a Budapesztem tak bardzo się pogorszyły?
Ten, który jest winien za wszystkie zło tego świata, jest to oczywiście Władimir Putin. I mówię to całkowicie poważnie. Dlatego, że może nie Putin bezpośrednio, ale spór o Władimira Putina ciąży na stosunkach polsko-węgierskich. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak jeszcze premierem był Mateusz Morawiecki i przed rozpoczęciem wojny ukraińsko-rosyjskiej, było takie spotkanie w Warszawie partii eurosceptycznych, na których myśmy się niektórzy zrzymali, na przykład, że Konfederacji nie zaproszono, ale wtedy nie było jeszcze ugrupowaniem sejmowym. I było to spotkanie, w którym wzięli udział między innymi Mateusz Morawiecki jako zapraszający, chociaż my to tam nie za bardzo widzimy w nim eurosceptyka. Był właśnie Viktor Orban, była wtedy Marine Le Pen i z tego co pamiętam byli delegaci przynajmniej Hiszpanii i Włoch na tym spotkaniu, nie pamiętam, być może jeszcze mniejszych ugrupowań. I wtedy podpisano tam taką deklarację, w której, można powiedzieć, zapisano przyszły sojusz różnego rodzaju ugrupowań eurosceptycznych. Od tych bardzo umiarkowanie eurosceptycznych, jak Prawo i Sprawiedliwość, poprzez te radykalnie eurosceptyczne, jak Rassemblement National Marine Le Pen. I sojusz ten, pamiętam akurat to dobrze, nawet ten dokument programowy, bo pamiętam, że ściągałem go kiedyś ze strony Prawa i Sprawiedliwości do jakiejś książki, którą pisałem i który był tak fatalnie przetłumaczony, że musiałem go tłumaczyć z oryginału raz jeszcze. I wtedy pamiętam, pisząc książkę, o której tutaj mówię, o dyskusjach europejskich o przyszłości Europy, a zacząłem ją już pisać w momencie, w którym wojna ukraińsko-rosyjska trwała, właściwie kończyłem ją wtedy, no to pamiętam, że zapisałem, iż prawdopodobnie sojusz ten tej wojny nie przetrwa. I rzeczywiście tak się stało, sojusz ten nie przetrwał, już jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W Polsce rozpoczęła się ostra nagonka polityczno-medialna, nie tylko zresztą mediów liberalnych, opozycyjnych, związanych nie z Koalicją Obywatelską, ale również mediów pisowskich, telewizji rządowej między innymi, polityków PiS-u, którzy tam zaczęli sugerować, czy wprost formułować poglądy, że prawda, Viktor Orban to tam nie ruska onuca, prawie że agent, prawda, Władimira Putina i tak dalej. Także wtedy już te poglądy zaczęły się psuć. Mimo iż Węgry i Polska przez wiele lat współpracowały, blokując różnego rodzaju radykalne inicjatywy federalizacyjne w ramach Unii Europejskiej, mimo że te państwa były sobie bardzo potrzebne, dlatego że w razie zawieszenia za brak praworządności, próby zawieszenia za brak praworządności jednego z państw członkowskich, drugie mogło postawić skuteczne weto, to mimo to wtedy ten sojusz się rozpadł. Potem już było tylko gorzej, dlatego że z jednej strony no, w Polsce doszło do zmiany rządu i mamy w tej chwili rząd radykalnie prounijny, proeuropejski i federalistyczny, i który tak samo jak poprzedni rząd oczywiście popiera Kijów w walce z Moskwą, a z drugiej strony Viktor Orban znalazł sobie nowego strategicznego sojusznika, który raczej może blokować, wetować pomysły zawieszenia prawa głosu Węgier i odwrotnie, a mianowicie Słowację premiera Fico. Także wtedy doszło do tego podziału. W Polsce opowiadano niesamowite historie o Viktorze Orbanie, o tym, że jest on sojusznikiem Rosji w Unii Europejskiej i w NATO, co jest zresztą nieprawdą. Pamiętajmy, że Węgry poparły i zagłosowały za wieloma sankcjami ekonomicznymi na Federację Rosyjską. No więc to jakiś kiepski sojusznik, który równocześnie popiera te sankcje. No ale Węgry nie chciały tego konfliktu specjalnie eskalować w nieskończoność, podczas kiedy Polska za Prawa i Sprawiedliwości przyjęła koncepcję, że trzeba eskalować. No i w tej chwili za rządów Donalda Tuska ta koncepcja jest realizowana, nawet bym powiedział radykalizowana przez obecny rząd.
No dobrze, bo ja jestem troszkę zdziwiony, bo myślałem, że wskaże pan tutaj Mateusza Morawieckiego jako głównego winowajcę. Zmieniła się władza, PiS już nie jest u władzy. No i mamy nawet eskalację tego konfliktu, no bo nigdy nie było takiej sytuacji, w której rząd Morawieckiego doprowadził, nawet można byłoby to określić, no nie wiem jak to się określa mianem w dyplomacji, ale no to co kilka dni temu było, ta wymiana brzydkich zdań między ministrem spraw zagranicznych Węgier a ministrem spraw zagranicznych Polski, no to nie jest coś, co można nazwać jako nawet normalne stosunki, prawda?
Nie, no to już w tej chwili jest konflikt totalny, dlatego że w wojnie ukraińsko-rosyjskiej Polska poparła Ukrainę bez względu na swoje dotychczasowe sojusze w Unii Europejskiej, czyli właśnie przede wszystkim sojusz z Węgrami. Ten sojusz, myśmy ten sojusz złamali, to złamał go oczywiście Mateusz Morawiecki. Trudno nie odnieść wrażenia, że Viktor Orban uważał, że w kwestiach wojny dziejącej się na wschodzie każdy może mieć swoją opinię, a na terenie Unii Europejskiej powinniśmy współpracować. No ale Morawiecki uznał, że kampania propagandowa antywęgierska opłaci mu się politycznie, ponieważ będzie wszystkie takie no, antyrosyjskie nastroje ściągał do Prawa i Sprawiedliwości i ten elektorat, który tego typu poglądy wyznaje. Więc wtedy się oczywiście ten konflikt zaczął. No teraz mamy eskalację, dlatego że Viktor Orban podjął decyzję polityczną jak najbardziej, związaną z udzieleniem azylu politycznego byłemu wiceministrowi, i w tej chwili posłowi Prawa i Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, co małżonek Ann Applebaum, pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych, uznał za no, prawie że wypowiedzenie wojny. No i zapowiedział bardzo szerokie konsekwencje dla Węgier. Wszyscy się zastanawiali, o co chodzi, co Polska może zrobić Węgrom, nie granicząc z nimi. No szybko się dowiedzieliśmy, jak te konsekwencje mają wyglądać, to znaczy no, nie zaproszono ambasadora w Węgier na początek polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, no pojawiły się właśnie brzydkie wymiany słów, jakieś tam niezamądre tweety z polskiej strony i tak dalej, i tak dalej. No i Polska w tej chwili stała się państwem w Unii Europejskiej najbardziej prawdopodobnie skłóconym z Węgrami. Podczas kiedy inne państwa Unii Europejskiej popierające nie mniej radykalnie Ukrainę, jak na przykład nie, Francja, jakby nie patrzeć. Niemcy, wbrew temu, co się w Polsce mówi, to jest też przecież państwo proukraińskie, no to te wszystkie państwa utrzymują z Węgrami stosunki dyplomatyczne na dotychczasowym poziomie. Polska jak zwykle wybiegła przez szereg i żeby pokazać swoje oddanie Ukrainie i na zasadzie wszystko, co mamy Ukrainie, oddamy, bo jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, dla popisania się, nazwijmy to brutalnie, na arenie międzynarodowej zdecydowała się praktycznie na zerwanie stosunków prawie dyplomatycznych z Węgrami. No, tam nie wiem w końcu, czy to się stało, czy nie, obniżono nawet rangę placówki polskiej dyplomatycznej na Węgrzech. Także to zupełna, absolutna, kompletna dziecinada. Dziecinada zresztą w moim przekonaniu pokazująca na arenie międzynarodowej, że wszystko to, co mówi z Węgier w tej chwili, pisze pan Marcin Romanowski, dotyczące jego niewiary w uczciwy proces w Polsce i w to, że ten proces po prostu będzie polityczny, no jakby no w czynniki oficjalne w Polsce rządowe robią co mogą, żeby uwiarygodnić ten pogląd, że rzeczywiście nie byłby to proces uczciwy. No a to oczywiście pokazuje, że Viktor Orban ma całkowitą rację, że tego azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu udzielił.
No dobrze, w takim razie, czy podobna sytuacja może czekać stosunki między Polską a Słowacją? No wiemy, że premier Fico prowadzi podobną politykę do Viktora Orbana, chociażby wobec Rosji, że to jest zupełnie odmienna polityka, którą my prowadzimy wobec Ukrainy i tutaj są duże rozbieżności, więc czy coś podobnego, co czeka nas na linii teraz, co jest teraz na linii Budapeszt-Warszawa, może być na linii Bratysława-Warszawa?
Tak, spodziewam się wkrótce zaostrzenia, radykalnego zaostrzenia tych stosunków, bo z Węgrami jakby konflikt w tej chwili, tak można powiedzieć, eksplodował w związku z postacią, osobą pana Romanowskiego i jego azylem politycznym na Węgrzech. W przypadku, ale Węgry generalnie jakby nie mają w tej chwili w stosunku do Polski żadnych oczekiwań. Dlaczego? Dlatego, że Polska nie jest jakimś wielkim partnerem Węgier i ani nie może specjalnie im zaszkodzić, ani nie może im specjalnie pomóc. To jest konflikt, który rząd Donalda Tuska wywołuje w celach propagandowych po to, żeby w tej chwili stać się głównym, prawda, obrońcą Ukrainy, główną siłą antyrosyjską w Europie. No i właściwie jak się patrzy na różnego rodzaju wypowiedzi osób gdzieś tam sympatyzujących z Koalicją Obywatelską, choćby nie na mediach społecznościowych, no to właściwie Viktor Orban jest traktowany już jako onuca rosyjska. W przypadku Słowacji sytuacja jest nieco inna. Otóż Słowacja graniczy z Polską i w odróżnieniu od Węgier czegoś od nas potrzebuje. A mianowicie potrzebuje od nas, bo ma ten sam problem, który mają Węgry, który ma prawdopodobnie będzie miała Austria, być może również Rumunia i Bułgaria, a mianowicie problem, który się wiąże z faktem, że Ukraina absolutnie nie chce się zgodzić na przedłużenie umowy z Gazpromem, co oznacza zablokowanie dostaw gazu dla, z tego co się orientuje, Węgier, Słowacji, Austrii i chyba również Rumunii, Bułgarii. Nie wiem, czy Serbia też nie będzie miała z tego powodu problemów, dlatego że po prostu przez Ukrainę ten gaz biegnie. O ile Węgry, widzę, próbują w tej chwili postawić na energię atomową i między innymi kupować energię atomową w Rosji, między innymi napęd do elektrowni atomowej. W ogóle Węgry w tej chwili postawiły na atom, czy to amerykański, czy to rosyjski, wiem, że tam jakieś negocjacje w tej kwestii trwają. O tyle Słowacja prawdopodobnie jakby system rurociągów jest dla niej jeszcze gorszy niż dla Węgier. Jedynym państwem, przez który mogłaby importować gaz z Federacji Rosyjskiej jest Polska, gdyby, tak jak to zresztą powiedział ostatnio Władimir Putin, otwarty został gazociąg Jamal, który jest blokowany w tej chwili przez stronę polską. No i w takiej sytuacji za pomocą tego gazociągu Jamal idącego przez Białoruś w tym momencie Słowacja mogłaby ten gaz być zaopatrywana. Jak wiemy, Polska od razu z góry odrzuca tego typu pomysł, co oznacza, że mając do wyboru dobre stosunki i przyjaźń ze Słowacją, z którą wspólnie należymy do NATO i Unii Europejskiej, czy też mając do wyboru dobre stosunki z Ukrainą, która jest, powiedzmy sobie to brutalnie i szczerze, politycznie państwu polskiemu państwem wrogim i jest skazana na wrogość w stosunku do Polski, co analizowałem w różnych swoich wypowiedziach i tekstach, ze względów głównie geopolitycznych, nawet bardziej niż historycznych, bo historyczne jakby te kwestie ideologiczne, oczywiście gdyby rząd w Kijowie chciał nad nimi popracować, to by mógł, ale geopolityki swojego położenia nie zmieni. Ukraina jest skazana na to, żeby być państwem proniemieckim i być w konflikcie z Rzeczpospolitą Polską. No i mając do wyboru pomiędzy przyjaźnią i dobrymi stosunkami pomiędzy Ukrainą a Słowacją, Polska Donalda Tuska i małżonek Ann Applebaum, pan minister Radosław Sikorski, absolutnie bez żadnego wahania wybrali sojusz i przyjaźń z Ukrainą wbrew sojuszowi ze Słowacją i wspólnej przynależności do NATO i do Unii Europejskiej. W ten sposób Polska opowiedziała się przeciwko Słowacji. No i w ten sposób Słowacja po pierwsze narażona jest na bardzo poważne kłopoty gospodarcze. Słowacja zapowiedziała w ramach retorsji dla Ukrainy, że w takiej sytuacji Słowacja przestanie sprzedawać Ukrainie prąd elektryczny, na co Polska odpowiedziała znów agresywnie, że w takiej sytuacji Polska będzie ten gaz dostarczać i niestety jak znam realia polskie, to prawdopodobnie to będzie pożyczka bezzwrotna, za którą zapłacimy wszyscy my Polacy odbiorcy w rachunkach. No i rząd Donalda Tuska dokonał wyboru ważniejszego partnera, którym jest Ukraina kosztem Słowacji, która może sobie marznąć przez zimę, która może, nie wiem, której przemysł ciężki może stanąć z tego powodu. To jest wszystko nieistotne, ważne jest tylko i wyłącznie, ważny jest rząd w Kijowie i popieranie rządu w Kijowie do samego końca.
No jest niesamowite to, absolutnie. Ta polityka Polski rozlatuje się na naszych oczach. Ona przyniesie jeszcze wiele, bardzo dużo przykrych spraw, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje z Zielonym Ładem, bo rozdajemy energię, której za chwilę nie będzie. No ale chciałbym wrócić do Węgier, panie profesorze, bo to jest bardzo ważna kwestia. Zawsze chciałem o tym z panem porozmawiać, jakoś nie było okazji. Bo kilka takich teorii się pojawiło, może spiskowych jak zwykle, że Viktor Orban może wykorzystać ten konflikt, który jest obecnie na Ukrainie, między Rosją a Ukrainą, po to, żeby raz na zawsze załatwić sprawę z Zakarpaciem. Dla tych, którzy nie wiedzą, na Zakarpaciu mieszka bardzo dużo Węgrów, którzy w pewnym momencie mieli bardzo duże problemy z językiem ukraińskim i z byciem zwyczajnie Węgrami, mówieniu w swoim narodowym języku. Orban zawsze o ten region dbał, nie zostawił ich samych. Czy, jak jeśli pójdę za daleko, czy jest taka możliwość, żeby ten region przy bardzo słabej sytuacji po jakimś rozejmie, który ma niby nastąpić, który gdzieś tam jest zapowiadany, ale jeszcze jest nawet nie jest konkretnie na horyzoncie, czy może dojść do takiej sytuacji, w którym to Zakarpacie może nie tyle być oficjalnie przyłączone do Węgier, ale stać się jakimś z taką enklawą albo czymś, co nie jest do końca zależne od Ukrainy.
Może stać się terenem autonomicznym i Węgry, w moim przekonaniu, dążą do tego. Węgry nigdy nie pogodziły się z traktatem w Trianon, jeszcze, prawda, po I wojnie światowej, mający już 100 lat, w wyniku którego 1/3 Węgrów została poza granicami kraju. Tutaj Ukraina, to Zakarpacie, ono ma z punktu widzenia Węgier nie tylko tą kwestię traktatu Trianon, mniejszości węgierskiej. Tam jest oczywiście kwestia również pozostałej ludności ukraińskiej, która stanowi na Zakarpaciu zdecydowaną większość. Węgrzy mieszkają w takim pasie przygranicznym tylko i wyłącznie i nie jest ich wcale aż tam bardzo dużo. Problem polega na tym, że mieszkańcy Rusi Zakarpackiej nie bardzo uważają się za Ukraińców. Nigdy nie należeli wcześniej do Cesarstwa Rosyjskiego, należeli przez 1000 lat do Królestwa Węgier. uważają się za oddzielny naród, który zresztą w 1939 roku próbował nawet, 1938-1939 próbował wybić się na niepodległość. Jest to ludność, która się nie uważa za Ukraińców, tylko właśnie za Rusinów. Zupełnie inaczej głosuje niż cała Ukraina. Jak sobie spojrzymy na mapy wyborcze Ukrainy, to na wszystkie te prorosyjskie kandydatów i partii głosowały zawsze wschód Ukrainy, gdzieś tam, nie wiem, Charków, prawda, Donieck, Ługańsk, Krym i tak dalej. I co ciekawe, również te same partie uzyskiwały znaczącą większość w wyborach właśnie na Zakarpaciu, dlatego że miejscowi Rusini nie bardzo uważają się za Ukraińców, twierdzą, że są w ogóle oddzielnym narodem, który historycznie z Ukrainą nie ma nic wspólnego. Rzeczywiście, faktycznie historycznie nie ma nic wspólnego, posługują się chyba nawet z tego, co wiem, swoim oddzielnym dialektem. Dlatego jest to grupa, która, bym powiedział, ma tendencję do przekształcenia się z narodowości w naród. No i oczywiście taki maleńki naród nie jest istnieć w stanie raczej samodzielnie, ale pod jakąś taką autonomią, pod protektoratem Węgier wraz z mniejszością węgierską jak najbardziej takie istnienie Zakarpacia jest możliwe i trudno nie odnieść wrażenia, że Węgry o czymś takim myślą. Zresztą niechęć ludności węgierskiej i Rusinów zakarpackich, na ile się orientuje, do rządu w Kijowie, powiększa również fakt, o czym słyszałem od różnych ekspertów wypowiadających się na temat toczącej się wojny, że do jednostek frontowych najbardziej niebezpiecznych, wysuwanych na najbardziej niebezpieczne odcinki frontu, właśnie wysyłani są poborowi z Zakarpacia, zarówno Węgrzy, jak i Rusini zakarpaccy. I nie jest przypadkiem, że kiedy Viktor Orban był w Moskwie w ubiegłym roku, to dostał w prezencie kilku wziętych do niewoli żołnierzy ukraińskich pochodzenia węgierskiego, którzy razem z nim wrócili na Węgry, tam otrzymali obywatelstwo, dlatego że Ukraina już zapowiedziała ściganie ich, bo jak to jest w ogóle możliwe, żeby obywatel Ukrainy został uwolniony przez Putina bez zgody Żeleńskiego? No przecież to wiadomo, że powinien siedzieć tam w jakimś obozie jenieckim, a nie zostać uwolniony i pojechać na Węgry. Także ten konflikt jest jak najbardziej realny. Myślę, że również w tej kwestii Słowacja może poprzeć Węgry. Z tego prostego powodu, że w latach 1919-39 Ruś Zakarpacka formalnie należała do Słowacji, aczkolwiek nie miała z nią nic wspólnego. Prezydent Beneš wtedy wygłosił taką słynną formułę, że kiedy Słowacja uzyska z powrotem granicę ze Związkiem Radzieckim, czy to jeszcze wtedy z Rosją Radziecką, to wtedy Ruś Zakarpacka zostanie oddana Związkowi Radzieckiemu, co zresztą Stalin sobie tą Ruś Zakarpacką potem oczywiście wziął. Ale Słowacja, jak mówię, też może mieć tutaj coś do powiedzenia i biorąc pod uwagę fatalne stosunki ukraińsko-słowackie, które w tej chwili są, spodziewałbym się raczej poparcia takich tendencji jakichś autonomicznych czy irredentystycznych, które będą popierały Węgry.
Dobrze, to przejdźmy do Viktora Orbana. Pana zdaniem, panie profesorze, na czym polega jego sukces? Tyle kadencji, tyle lat u sterów władzy na Węgrzech i wciąż trzyma się dobrze i wciąż moim zdaniem robi to fenomenalnie na arenie międzynarodowej, biorąc pod uwagę, że Węgry nie mają jakiegoś super położenia geopolitycznego, nie mają jakichś zasobów naturalnych, nie mają wielkiej armii, to jest kraj 10-milionowy. Na czym polega jego sekret? No ja jestem zachwycony tym politykiem. Za każdym razem, gdy obserwuję to, co robi, jak się zachowuje na arenie międzynarodowej, jak wychodzi z bardzo dużych opresji, gdzie jest gnębiony przez Unię Europejską, jak zachowuje się w stosunku właśnie w tym otoczeniu tej wojny, tego wszystkiego, jak mówi wprost, że interesuje go tylko i wyłącznie interes Węgrów i państwa węgierskiego. No to jest naprawdę prawdziwy mąż stanu, chyba nie ma takiego innego w Europie, prawda?
No z pewnością to jest mąż stanu, na którego 40-milionowe państwo takie jak Polska niestety nie stać. My mamy mężów stanu na nasze możliwości. To rzeczywiście jest mąż stanu, który oczywiście zdaje sprawę z tego, że kieruje państwem niezbyt wielkim, niezbyt zasobnym, i który w takiej sytuacji stara się, w odróżnieniu od Polski, która jest uwieszona u klamek Waszyngtonu, Berlina i Brukseli, oscylować na świecie, wykorzystując strategiczne położenie Węgier pomiędzy Unią Europejską a, nazwijmy to, globalnym południem, państwami BRICS-u i tak dalej. No w końcu udało mu się osiągnąć coś, co Polska zaprzepaściła, czyli to nie Polska, lecz Węgry będą tym hubem, na którym ma się kończyć nowy jedwabny szlak z Chin. I na Węgrzech mają być przeładowywane te wszystkie towary do Unii Europejskiej z Chin i z Chin, znaczy i z Unii Europejskiej do Chin, coś co Chiny chciały zrobić w Polsce i co polski rząd niestety całkowicie własnoręcznie zniszczył, jeszcze się tym chwaląc jako sukces, bo Chiny są sojusznikiem rosyjskim. Także on tutaj po prostu gra na różnych skrzypcach i tych skrzypiec jest kilka w przypadku Viktora Orbana. To jest tak, skrzypce pierwsze, o czym się w Polsce jakby tego nie rozumie, to jest niemiecka CSU, z którą Orban jest bardzo mocno związany, dlatego że CSU jest silnie powiązana z tradycją paneuropejską, habsburską i tutaj te powiązania Orbana z CSU są zawsze bardzo mocne i to powoduje, że CSU nigdy nie pozwala ostatecznie temu Orbanowi zrobić krzywdy w Unii Europejskiej. Stąd są różnego rodzaju właśnie koncesje dla inwestorów niemieckich, przemysłu samochodowego w Niemczech i tak dalej. Drugie skrzypce, na których gra Orban, Jest to oczywiście Rosja, która jest głównym źródłem zaopatrzenia energetycznego Węgier i co powoduje, że produkty węgierskie, a również niemieckie na Węgrzech produkowane, są konkurencyjne na rynkach światowych. Trzecim wreszcie skrzypcami, na których Orban zaczął grać, to są Chiny i chińska koncepcja nowego jedwabnego szlaku. Orban wprost to mówi, powiedział to w jednym ze swoich przemówień w ostatnie wakacje, które czytałem. Orban powiedział, że dlatego Węgry będą blokowały federalizację Unii Europejskiej, stworzenie wspólnej polityki europejskiej, a ta polityka będzie antychińska, mówi Orban, po czym dodał, że to jest oczywiście cytat z pamięci mój, że nikt jeszcze nie złożył Węgrom takiej propozycji biznesowej, jaką złożyły Chiny. Dlatego Węgry muszą zachować to weto po to, aby bronić nowego jedwabnego szlaku. No i wreszcie Viktor Orban, co ciekawe, zawsze stawia na dobre stosunki z Izraelem i stawia również na bardzo dobre stosunki z Turcją i, uwaga, nie z całymi Stanami Zjednoczonymi, tylko z obozem Donalda Trumpa, traktując go jako obóz antyglobalistyczny, dążący do stworzenia świata wielowektorowego, w którym to świecie wielowektorowym dyplomacja węgierska wraz z ministrem Szarto czuje się znakomicie jak ryba w wodzie, ponieważ pamiętajmy, że to nie jest tylko geniusz samego Viktora Orbana, to jest również znakomity minister spraw zagranicznych, też autentyczny mąż stanu, którego Polska również niestety polityka dyplomaty tej formacji po roku 1989 nie miała, a dzisiaj nie ma go w szczególności. Także to jest, bym powiedział, wiele czynników, co oczywiście nie oznacza, że Orban nie popełnił pewnych błędów. Największym błędem Orbanowym oczywiście jest udział w całej histerii pandemicznej, ale należy to wskazać oczywiście na właśnie tą świetną politykę zagraniczną Orbana, dbałość o własne interesy, przepędzenie George'a Sorosa, Open Society i wszystkich tych, prawda, organizacji trzeciego sektora związanych z wojującą ideologią globalizmu. Także to są jakby te plusy Viktora Orbana. No niestety jest to polityk, przy którym, to nie wiem, Jarosław Kaczyński, to jest w Polsce niestety polityk drugiej linii, drugiego formatu w stosunku do Viktora Orbana. No i przede wszystkim Jarosław Kaczyński jest może wybitnym strategiem politycznym, taktykiem, ale nie ma jakby celu. Po to, jak przychodzi co do czego, jak uzyskuje władzę, to właściwie nie wiadomo, po co ją sprawuje, jakie ma cele i przekazuje ostatecznie kierowanie państwem takiemu zwolennikowi globalizmu i globalizacji jak Mateusz Morawiecki. No i to jest ta właśnie różnica. PiS-a. Morawiecki nigdy na Węgrzech nie byłby ani premierem, ani ministrem spraw zagranicznych, ani ministrem gospodarki, ani nawet wicedyrektorem departamentu w Ministerstwie Kultury Fizycznej i Sportu.
No okej, dobra, jest jeszcze kilka aspektów. O ten aspekt współpracy z Trumpem. Czy Viktor Orban wbił się w totalne upuszczenie, że tak powiem, piłki przez Polskę i że właśnie wykorzystał ten moment, w którym to Polska zwariowała na punkcie Ukrainy i załatwił tę sprawę, że teraz jak gdyby zainwestował w Trumpa, kiedy wiele osób na nim wieszało bardzo przykre słowa, że tak powiem, i teraz będzie zbierał z tego profity?
Tak, w Donalda Trumpa zainwestowały dwie siły polityczne w Europie. Właśnie Viktor Orban i mniej znany w Polsce pakt Giorgia Meloni, która właśnie akurat dzisiaj chyba była spotkać się z Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych i zresztą widziałem dużo jej zdjęć z Donaldem Trumpem. Ona tam jeździła przez cały czas, kiedy nie był prezydentem. Spotykała się i podtrzymywała te kontakty ta dwójka polityków w tej chwili w planach Donalda Trumpa prawdopodobnie ma odegrać główną rolę we wstawianiu szprych w działalność Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. No i niestety wtedy, kiedy Węgry i Włochy będą pod, można powiedzieć, protektoratem Trumpa prowadziły swoją własną politykę przeciwko federalizacji Unii Europejskiej, no to w tym czasie Polska rządzona przez dwójkę Donald Tusk i małżonek Ann Applebaum będzie w tym samym czasie w bunkrze, można powiedzieć, globalizmu, jakim staje się Unia Europejska, i w tym bunkrze będzie pełniła rolę, tak jakbym powiedział, trzymanej w ciemnej piwnicy i maltretowanej ofiary, która będzie kochała swojego oprawcę, którym oczywiście są elity Unii Europejskiej. Także to jest oczywiście w tej chwili Orban wraz z Meloni. W Polsce się o tej Meloni mniej mówi w tym aspekcie, ale o Orbanie tak. No w tej chwili to prawdopodobnie oni staną się liderami opozycji skierowanej przeciwko federalizacji Unii Europejskiej pod właśnie opieką Stanów Zjednoczonych. No i myślę, że czym bardziej konflikt Unia Europejska Stany Zjednoczone będzie się nasilał, a prawdopodobnie będzie się nasilał, i to się będzie związało z federalizacją, to się będzie wiązało ze sporami o finansowanie wojsk NATO, o wojnę ukraińsko-rosyjską dziejącą się, no to oczywiście karty Viktora Orbana będą rosły. Ja się osobiście nie zdziwię, jeśli się okaże, że rozmowy pokojowe amerykańsko-rosyjskie dotyczące pokoju na Ukrainie, no bo powiedzmy sobie szczerze, że Zełenski to zostanie zaproszony, jak w ogóle będzie jeszcze rządził do tego czasu, zostanie doproszony, żeby z przedpokoju, żeby podpisać porozumienie, które wielcy tego świata zawarli, bo nie jest dla nich partnerem, no to ja się wcale nie zdziwię, jeśli te rokowania pokojowe na przykład odbędą się w Budapeszcie, bo w moim przekonaniu zarówno w oczach amerykańskich, jak i w oczach rosyjskich Orban jest tym, który racjonalnie od samego początku rozgrywał politykę węgierską w toczącym się konflikcie. Polska niestety nie zostanie na tę rozmowę nawet zaproszona. Zresztą po co? I kogo mieliby tutaj zaprosić?
No właśnie, kogo? Tuska? Sikorskiego?
No po co? No można zaprosić kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, tak jakbyśmy Tuska zaprosili.
No. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Czy w świetle tego, co pan powiedział, tej polityki wektorowej, wielowektorowej Orbana, czy Orban bierze pana zdaniem pod uwagę to, że w pewnym momencie będzie musiał wyjść z Unii Europejskiej?
Myślę, że nie w tej chwili. On w ogóle tego nie chce. Ja czytałem różne jego wystąpienia. On uważa, że taki mały kraj jak Węgry nie jest w stanie się utrzymać poza wielkimi blokami i w jakimś bloku musi być, również w bloku militarnym jak NATO. Ale Orban z drugiej strony zdaje sobie sprawę z tego, że ta Unia Europejska dryfuje, jest przestrzenią ekonomiczną na świecie, która właściwie ekonomicznie stoi w miejscu. Podczas kiedy, nie wiem, Chiny, nawet Rosja, Stany Zjednoczone rosną w górę, nie wspominając o różnych tam państwach o wschodzących gospodarkach, dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że jest to przestrzeń ekonomiczno-polityczna, gdzie panuje stagnacja. Jest to przestrzeń, w której dochodzi do całkowitego upadku tradycyjnej kultury, cywilizacji, religii, gdzie powstaje wieloetniczne społeczeństwo wielokulturowe. I myślę, że Orban zdaje sprawę z tego, że jakby los Unii Europejskiej jest przesądzony. To będzie niedługo margines świata. I że inne mocarstwa będą wtedy no, przejmą jakby hegemonię nad światem, kiedy już Unia Europejska, ona już będzie zupełnie zmarginalizowana. I myślę, że choćby właśnie dlatego Węgry Orbana nie mogą się zgodzić na federalizację Unii Europejskiej, dlatego że tam będą bariery związane z wyjściem, to znaczy nie tylko państwo członkowskie, ale również pozostałe państwa będą musiały się zgodzić na procedurę opuszczenia Unii Europejskiej. I myślę, że Viktor Orban uważa, że być może już nie za jego życia, albo nie za jego kadencji politycznej, może jak już przejdzie na emeryturę, no Unia Europejska czy to rozpadnie się sama, czy też Węgry i inne państwa, takie jak na przykład, nie wiem, Słowacja, podejmą w ostatnim momencie próbę przeskoczenia w kierunku właśnie globalnego południa. Ja tak uważam. Paradoksalnie Polska posiada podobne możliwości, dlatego że też jest na samym wschodzie Unii Europejskiej i mogłaby z niej potencjalnie wyjść, ale prowadzi politykę absolutnie odwrotną, dlatego że chcąc wprowadzić do Unii Europejskiej Ukrainę, w ten sposób jakby uniemożliwia sobie wyjście ewentualne z Unii Europejskiej, ponieważ praktycznie byłaby przez tą Unię Europejską okrążona, a gdyby plany naszych rządzących jeszcze i Sorosza, finansowane przez Sorosza i planowane przeprowadzenia rewolucji demokratycznej na Białorusi stały się faktem i Białoruś stałaby się też członkiem Unii Europejskiej, no to w takiej sytuacji Polska byłaby okrążona i skazana na trwanie w tejże Unii Europejskiej. I stąd jest prawdopodobnie Węgry i Słowacja nie chcą słyszeć w ogóle o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to jest oczywiście bardzo niekorzystne dla państw, które w tej chwili są jeszcze, mają jeszcze zyski z Unii Europejskiej, a które wtedy stałyby się płatnikami netto do tej Unii, czyli by do niej dopłacały. No po drugie wtedy takie kraje właśnie jak Węgry czy Słowacja zostałyby otoczone przez państwa unijne. No Węgry może nie, bo mają jeszcze przez Serbię wyjście. No i to dla nich oczywiście oznaczałoby geopolityczną tragedię. Polska, rząd Donalda Tuska i zresztą rząd PiSu popierały wejście Ukrainy, popierają do Unii Europejskiej właśnie dlatego, żeby zgotować Polsce tą geopolityczną tragedię, aby nawet gdyby Polacy chcieli z Unii Europejskiej kiedyś wyjść, żeby po prostu nie mieli możliwości, bo będą otoczeni przez Unię Europejską ze wszystkich stron, co będzie powodowało, że kiedy się pojawi granica celna pomiędzy Polską a Unią Europejską otaczającą Polskę ze wszystkich stron, no to praktycznie polska gospodarka zostanie uwięziona i dlatego Polska z Unii Europejskiej wyjść nie będzie mogła. Także no, Orban prawdopodobnie i Fico to uważają za możliwość prawdopodobną. Morawiecki z Tuskiem zgodnie chcą otoczyć Polskę państwami należącymi do Unii Europejskiej po to, że gdybyśmy my, nawet Polacy, chcieli z tej Unii kiedyś wyjść, to po prostu fizycznie nie będzie to geopolitycznie, geograficznie, geogospodarczo nie będzie to możliwe.
Profesor Adam Wielomski, politolog, był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję serdecznie. Do widzenia zarówno Tobie, jak i wszystkich Państwu.